Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: edukacja domowa w Polsce. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych w studiu telewizji Trwam. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Marek Budajczak, Zakładu Poradnictwa Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże. Pani Iwona i pan Rafał Filipowiczowie, rodzice edukacji domowej. Witam serdecznie państwa. I pani Julia Pastwa, absolwent edukacji domowej na szczeblu szkoły podstawowej, a także szkoły licealnej. Witam serdecznie panią. Zanim przejdziemy do sytuacji edukacji domowej w Polsce, panie profesorze, czym jest edukacja domowa? Bo pan tym zagadnieniem para się już od wielu, wielu lat. Jak wygląda sytuacja edukacji domowej w innych krajach świata?
Edukacja domowa to forma realizowania obowiązku edukacyjnego. W Polsce mamy trzy, stąd takie określenie, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły, ani państwowej, ani niepublicznej. Uczy się w domu, a odpowiedzialność za jego edukację przejmują rodzice. To tytułem definicji edukacji domowej. Jeśli natomiast chodzi o sytuację globalną, niewiele jest krajów, w których nie można realizować edukacji domowej i są to kraje dość szczególne w rodzaju Korei Ludowo-Demokratycznej czy Kuby, ale w tym gronie jest także nasz sąsiad zachodni, Niemcy federalne czy Szwecja. Ale w większości krajów świata edukacja domowa jest legalna w mniejszym lub większym stopniu. Warunki są zmienne. W Polsce sytuacja tymczasem była korzystna.
Czym jest edukacja domowa? Jakie są jej te zasadnicze cele? Jak wygląda to doświadczenie? Bo rzeczywiście, jeżeli podejmujemy temat możliwości formowania młodego człowieka także przez edukację domową, to mówimy także o pewnych zaletach, które ona za sobą niesie.
Podstawową kwestią jest pewnie indywidualizacja w kształceniu, formowaniu. Każdy z nas jest odrębnym bytem, unikalnym i standardowe podejście do każdego dziecka i identyczne dla wszystkich dzieci jest zwyczajnie niemożliwe do spełnienia. I edukacja domowa, respektując tę naszą unikalność, pozwala na to, żeby wykorzystać potencjały i optymalizować to, co jest w nas słabsze. Jest to praca twarzą w twarz z konkretnym dzieckiem, konkretnych rodziców, którzy znają swoje dzieci najlepiej.
Konkretne zaangażowanie rodziców, pani Iwona i pan Rafał, jakie jest państwa doświadczenie w edukacji domowej? Jak to wygląda od strony tej, powiedzielibyśmy, tak zwanej kuchni, na co dzień towarzyszenie młodemu człowiekowi, dzieciom na drogach tej edukacji domowej wybranej przez państwa?
Znaczy, przede wszystkim tutaj główne nauczanie prowadzi moja żona i ona jest bardziej zaangażowana, ponieważ ja zajmuję się jakby zarabianie na rodzinę, utrzymaniem, więc tylko uczestniczę po pracy w edukacji, ale edukacja to jest bardzo szerokie pojęcie, bo to nie jest tylko nauczanie, o którym teraz mówimy, to jest też połączenie tej naszej wiedzy naukowej z tym, co Pan Bóg stworzył, odniesienie do Pana Boga, odniesienie też do rodziny, jak się funkcjonuje w rodzinie, w społeczeństwie.
Jak ten dzień u Was wygląda w domu, pani Iwono?
Edukacja domowa jest ogromną przygodą. Jest tam serce Twoje, gdzie skarb Twój, i codzienne przeżywanie z dziećmi dostarcza wielorakich doświadczeń, przeżyć. Dzień wygląda tak, że bardzo często chłopcy mają możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej, więc rozpoczynają dzień jadąc rowerami do pobliskiej parafii na Mszę Świętą. Wracają z zakupami, ze świeżym pieczywem, jemy śniadanie. Wspólnie się modlimy, zaczynamy dzień i po śniadaniu przystępujemy do edukowania, do uczenia się. Następnie popołudnie jest już całe nasze, czekamy na męża. Z pracy jemy obiad i staramy się ten czas wspólnie spędzać ze sobą. Ale scenariusz codzienny nie jest zawsze taki sam. Pisze go życie, pisze sytuacja, samopoczucie dzieci. Dostosowane to wszystko jest do takiej dynamiki naszej rodziny. Najważniejsze jest to, że mamy możliwość przeżywania, spędzania wszystkiego wspólnie razem. Bogactwem ogromnym, którym po naszym doświadczeniu w edukowaniu jest kontakt ze sobą nawzajem, a przede wszystkim kontakt dzieci wspólnie. My mamy czwórkę dzieci i z ogromną przyjemnością obserwujemy, jak te relacje się zacieśniają, jak dzieci się nawzajem obdarzają uczuciem. To, czego wcześniej nie obserwowaliśmy w takim nadmiarze, jak jest teraz.
W oparciu o co jest realizowana edukacja domowa? Czy jest jakaś baza programowa, co dla Państwa jest wyznacznikiem w podejmowaniu kolejnych zagadnień, chociażby z kolejnych przedmiotów?
Przede wszystkim w oparciu o podstawę programową. Jakby każda rodzina jest bardzo indywidualna i ma indywidualne potrzeby. I w zależności od tego rodzice mają możliwość wybierania sobie doboru szkoły, która jest wsparciem. I każda szkoła stara się wspierać rodziców i proponuje różnorodne formy edukacyjne. Teraz w czasie rozwoju takiego multimedialnego jest duże wsparcie poprzez właśnie internet, poprzez przygotowanie ćwiczeń, różnorodnych też zajęć, które szkoła adresuje do uczniów. To właśnie rodzice wybierają, dostosowują i jakby wszystko obserwując potrzeby dla własnych dzieci.
Panie profesorze, w którym miejscu polskiego prawodawstwa, także różnego rodzaju zagadnień ważnych dotyczących edukacji domowej, trzeba szukać tych punktów, które stwarzają rodzicom możliwość podjęcia wyboru, że akurat my jako rodzice decydujemy się na edukację domową. Czy polskie prawo gwarantuje to w sposób wystarczający?
Regulacje, które znajdujemy w polskim prawie, a ściśle mówiąc w odpowiednich ustępach ustawy o systemie oświaty, która ma ulec zastąpieniu nową ustawą prawie oświatowym, stanowią o podstawowych warunkach realizowania edukacji domowej. Powiada tam się, że trzeba wystąpić z wnioskiem do wybranego przez siebie dyrektora szkoły o to, aby zezwolił na spełnianie odpowiedniego obowiązku edukacyjnego poza placówką, poza szkołą przede wszystkim. Trzeba do tego wniosku dodać kilka dokumentów, zobowiązanie, oświadczenie rodziców, że będą realizowali podstawę programową, która jest przez państwo także określona, i z dostarczeniem dziecka, mówiąc kolokwialnie, na egzaminy klasyfikacyjne, które trzeba każdego roku zaliczyć. Trzeba jeszcze przedstawić opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która jest dokumentem dodatkowym wymaganym przez system. Takie są zasadnicze warunki formalne, prawne uprawiania edukacji domowej.
Jesteśmy na zakręcie zmiany ustawy o funkcjonowaniu edukacji w naszej ojczyźnie. Czy coś w tym wymiarze się zmieni, panie profesorze?
Zmieni się niestety na gorsze. Resort, władze ministerstwa zdecydowały o tym, żeby wprowadzić pewne zmiany. Te zmiany, które dotkną edukatorów domowych, ograniczą możliwości rodziców w wybieraniu tej formy kształcenia, dotyczą ograniczenia możliwości wyboru, swobodnego wyboru szkoły. Od 2009 roku obowiązywał przepis, który powiadał o tym, że rodzice mają całkowitą swobodę wyboru szkoły, z którą chcą współpracować, z całego terytorium naszego kraju. Ma to ulec zmianie. Można będzie dokonywać wyboru zaledwie spośród szkół, które leżą w tym samym województwie, w którym mieszka konkretne dziecko, konkretna rodzina. Jako że nie we wszystkich województwach są szkoły, które nabyły doświadczenie we współpracy z rodzinami edukacji domowej, może się to okazać poważnym problemem dla szeregu rodzin. Jest też sporo grup specjalnych, na przykład grup wyznaniowych, których prawa zostaną w ten sposób ograniczone, ponieważ ich miejsca zgromadzeń, ich miejsca kultu, a także szkoły, które są, prowadzą edukację zgodnie z ich światopoglądem, nie będą znajdowały się na tym samym, w tym samym województwie, stąd może to stanowić poważne ograniczenie. To także ograniczenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, których także dotknie to ograniczenie. Im potrzebna jest rzeczywiście współpraca z kimś prawdziwie doświadczonym, a szkoły, które znajdą się na terenie województwa, niekoniecznie takim doświadczeniem muszą i mogą dysponować. Stąd to pierwsze z ograniczeń. Drugie z ograniczeń jest bardziej splątane, to kwestia owych opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, które właściwie są nieuzasadnione. Od samego początku roszczenie to stanęło w sprzeczności z generalnym przepisem, który mówi o tym, że opinie poradniane są wnioskowane przez samych rodziców i dobrowolnie rodzice decydują się na współpracę z poradnią. Jedną, jedyną grupą w kraju, w tym rozumieniu dyskryminowaną, zmuszaną do kontaktów z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, których kompetencje w tym zakresie są także bardzo różne. To jest właśnie ten zakres spraw, z którym mamy do czynienia jako problemem. To jest jedyna grupa, która jest rodziców edukacji domowej, która jest zmuszana do współpracy z poradniami.
W Polsce ta batalia o edukację domową trwa już 25 lat, panie profesorze.
Jeśli nazywać to batalią, początkowy zapis ustawowy w ustawie z 1991 roku był bardzo liberalny. Mówię także o tym, że można na przykład zaliczyć cały cykl kształcenia przy pomocy jednego egzaminu klasyfikacyjnego, nie zdawanego corocznie, tak jak do tego są zmuszone dzieci obecnie. Czy to było nieracjonalne rozwiązanie? Nie, ponieważ w naszym systemie istnieje taka również możliwość jak egzaminy, które eksternistycznie można zdawać, jedynie uprawnionymi są osoby pełnoletnie i one także zdają cały cykl egzaminy z całego cyklu kształcenia. Z całej szkoły podstawowej, całego gimnazjum obecnie, czy całej szkoły ponadgimnazjalnej. Zatem to rozwiązanie było całkiem uzasadnione. Kiedy natomiast władze polityczne, władze państwowe, ówczesne, zwiedziały się o tym, że szereg rodziców zaczyna zabiegać, dopytywać się o tę możliwość, jaką jest edukacja domowa, wówczas przystąpiły do kontrataku, zablokowały tę możliwość, wprowadzając w ramach nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapis, wedle którego koniecznym jest współpracowanie z konkretną szkołą obwodową i koniecznym jest także funkcjonowanie w tym układzie współpracy z poradniami. To pojawiło się jako zapis ustawowy trochę później.
Czy wiemy, jaka jest skala rodziców, którzy zdecydowali się na podjęcie edukacji właśnie w tym stylu domowym?
Nie mamy pełnych informacji na ten temat. Ministerstwo utrzymuje w niektórych doniesieniach, że takich uczniów jest aktualnie z górą 7 tysięcy, przy czym dość sporą część, trudno do określenia, myślę, że chcą się szacować na około 1,5 tysiąca, być może do 2 tysięcy uczniów, stanowią dzieci Polaków mieszkających za granicą. To stanowi sporą część tej generalnej grupy edukacji domowej.
Pani Julia Pastwa, absolwent edukacji domowej na poziomie szkoły podstawowej, także na poziomie szkoły średniej. Czym dla pani ta edukacja domowa była? Bo przecież pani doświadczyła na sobie właśnie tego wymiaru prowadzonej edukacji.
No to przede wszystkim było życie rodzinne, bo u mnie dzień miesiące, lata, no to były po prostu lata spędzone w rodzinie. Edukacja, no to był tylko jakiś fragment życia. Przede wszystkim byliśmy w domu z mamą, tata pracował. Robiliśmy z nią wiele rzeczy. No i w międzyczasie trzeba było realizować program, no bo takie są wymagania, wiadomo, ministerstwa. Także dla mnie to było uczenie się życia na zasadzie zabawy z rodzeństwem. Wyjeżdżaliśmy na narty, latem nad morze na przykład. I edukacja nie stanowiła dla nas jakiegoś trzonu życia rodzinnego. Dla nas przede wszystkim było ważne to, żeby wychować się żyć dla chwały Bożej i żeby odkryć w sobie zadania, jakie Pan Bóg dla nas przeznaczył. A to się też wiąże, wiadomo, z nauką. Dlatego dla mnie określenie edukacja domowa jest w pewnym sensie nie do końca właściwe, bo w moim przypadku to po prostu było wychowanie, życie w rodzinie. I edukacja stanowiła tylko dodatek. Dla mnie dzień na co dzień to były obowiązki, zabawa z rodzeństwem, przebywanie z mamą, właśnie czekanie na tatę, podobnie jak u Państwa. I nauka stanowiła jeden z obowiązków, który trzeba było wykonać, no bo są wymagania, egzaminy trzeba było zdać. Ja wychodzę z założenia, że cokolwiek się robi, trzeba to zrobić dobrze, więc egzamin również uważam, że trzeba zdać dobrze. I mama nas zawsze do nich szykowała tak, żebyśmy je dobrze zdali. Natomiast nigdy nie było presji takiej, że musimy je zdać na bardzo wysokie oceny na przykład. Choć i tak zdawaliśmy na wysokie.
Za chwilę się zapytam także panią Iwonę i pana Rafała, ale najpierw panią Julię. Relacje pomiędzy kolegami i koleżankami, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Spotykacie się na podwórku podczas różnego rodzaju spotkań i co? Zadają pytanie, ty nie chodzisz do szkoły?
Tak, no obecnie jestem w tej ciekawej sytuacji, że no, jeżeli spotykam się ze znajomymi, no to nie wiedzą, że nigdy nie chodziłam do szkoły. I czasem jest takie zaskoczenie, jak się dowiedzą, że w ten sposób spędziłam dzieciństwo. Natomiast dawniej tak, no były pytania, dlaczego na przykład nie widzą mnie w szkole, jeżeli były to dzieci gdzieś właśnie z sąsiedztwa, z okolicy. Często było tak, zanim się wprowadziliśmy, już gdzieś się rozeszło, że my nie chodzimy do szkoły, więc dzieci z automatu zadawały pytania. No i rzeczywiście to był temat, a to tak można? To się tak da? Co robisz na co dzień? No rzeczywiście, to było zaskoczenie dla rówieśników, nie tylko. Nawet do sklepu, jak się poszło, często były pytania ze strony pani ekspedientki. No bo zdziwienie, że w środku dnia jestem w sklepie, a nie w szkole. I wtedy zazwyczaj albo było takie, o, jak ja bym też tak chciał, jeśli chodzi o dzieci oczywiście. Niekiedy właśnie zaskoczenie, takie skonsternowanie, że tak w ogóle można funkcjonować. Dla mnie z kolei oczywiste było to, że się żyje na co dzień z rodzeństwem, z rodzicami. Czasem się spotyka z kolegami na podwórku, w sobotę się jedzie w gości na przykład. I dla mnie to nie było nic dziwnego, zresztą przecież setki lat ludzie tak żyli. I to jest dopiero kilkadziesiąt lat w Polsce i na świecie, gdzie mamy powszechną edukację w szkołach. Dlatego musiałam wyjaśniać, że tak, ja po prostu tak spędzam czas, że też się uczę, tak jak oni, tych wszystkich rzeczy. No i jak już się dzieci dowiedziały, to później były zazwyczaj zabawy. Nie było takich jakichś zgrzytów czy czegoś takiego, że ja po prostu nie chodzę do szkoły, oni chodzą i jak to my się mamy razem bawić. Nie, zawsze były zabawy. Jeżeli te kontakty były niewłaściwe, też je zakończałam, bo się zdarzały takie. I to jest też ogromna zaleta edukacji domowej, że można zakończyć kontakt, który jest rzeczywiście niewłaściwy i niebezpieczny duchowo.
Czyli na pewno poczucie bezpieczeństwa zarówno po stronie rodziców, jak i po stronie dziecka. Pani Iwono, Pani Rafale, jak wyglądały te Wasze relacje w rodzinie, prawda? Bo to decyzje, na pewno o decyzji trzeba było także poinformować najbliższych, także sąsiadów, małżeństwa, z którymi się przyjaźnicie, znacie. Co Wyście dzieci do szkoły nie posłali?
Znaczy było na pewno zdziwienie. Zdziwienie było i w rodzinie, tak, że jest taka możliwość. Lęk o to społeczne wychowanie cały czas, czy na pewno dzieci będą miały kontakt z innymi dziećmi, czy nie wyrosną na jakichś odludków, albo nie wiem, nie będą umiały się zachować. Ale już myślę, że po roku, patrząc na nasze dzieci i nasi przyjaciele, i znajomi, czy z pracy, czy rodzina, już zauważyli, że jest całkiem inny sposób odzywania się, inny sposób rozmowy naszych dzieci, że to jest, są spokojniejsze, że są chętne do kontaktu, nie mają problemu rozmawiać i z osobą starszą, zachowujące szacunek, i z osobą młodszą, tak, i bardzo młodą. Nie stanowią ani bariery, ale traktują tą rozmowę w sposób odpowiedni, na odpowiednim poziomie.
Dorośli z takim pewnym dystansem obserwowali naszą decyzję i obserwują nadal. Bardzo fajnie dzieci reagowały, ponieważ dzieci są spontaniczne. Kiedy nasz starszy syn jest teraz w drugiej klasie gimnazjum, mówił swoim kolegom też w klubie rowerowym, gdzie trenuje kolarstwo, czy wśród naszych znajomych, raczej były bardzo pozytywne takie głosy, że ale ten Adam ma fajnie, mamo, zobacz, też bym tak chciał, siedziałabyś na werandzie, piła kawę, ja bym się uczył matematyki. Były też takie głosy niezrozumienia, tak? Dlaczego taki przywilej mu przysługuje, czy coś się takiego musiało zadziać, że ona takiego przywileju doświadcza. Ale raczej bardzo pozytywne były głosy wśród rówieśników.
Czy łatwo jest dyscyplinę utrzymać w tym stylu edukowania? To samo pomieszczenie, mieszkanie, dom, mama, tata, dzieci i co, nagle mówimy, że rozpoczynamy lekcje?
To jest najlepsza droga do wychowywania, do egzekwowania dyscypliny. To jest mnóstwo momentów. To jest jakby całe nasze życie, gdzie wychowujemy, wpływamy. My jako rodzice katoliccy mamy takie pragnienie, żeby wychowywać też dzieci do cnót. I mamy od wstania z łóżka do samego wieczoru taką możliwość, ponieważ spędzamy ze sobą, nie spędzamy może całych do końca dni, bo dzieci mają też swoje zainteresowania, swoje różne zajęcia, ale spędzamy wspólnie bardzo dużo czasu, w różnych jesteśmy momentach, w różnych czynnościach i nieustannie mamy taką świadomość, wyznaczone sobie cele, tak, jak kształtujemy dziecko i na co wpływamy. Nie jest to też proste, jest to też ogromny trud kształtowania tej dyscypliny, ale ta sytuacja budzi też taką wspólną relację, taką wzajemność. Dzieci widzą trud mamy, widzą, jakby są od rana do wieczora w domu, widzą te wszystkie obowiązki, które też wychowujemy wspólnie. Dzieci dużo więcej mają też zobowiązań w domu, bo spędzają więcej czasu, więc wspólnie. I to budzi też ogromną wzajemność i zwiększa szacunek. Widzą ten trud, tak? Mama też jest z tymi dziećmi, obserwuje te wszystkie trudności, z którymi się zmierzamy i jakby te relacje są bliższe, serdeczniejsze. Jest też oczywiście z racji z tego czasu, są też sytuacje trudne, ale one jakby prowadzą do tego, że te konflikty przepracowuje się na bieżąco. I trudne, i radosne, i to wszystko wspólnie razem dzielimy.
I do tego to poczucie bezpieczeństwa, prawda? Kiedy w dzisiejszym świecie tyle zagrożeń czyha na młodego człowieka.
Tak, i jest to też możliwość nieustannie obserwowania i doświadczenia tego, jak dzieci przeżywają ten świat. Co się dzieje w ich sercu, kiedy wracają z treningów, kiedy czytają książki, kiedy czymś się zachwycą albo przestraszą, czy zmartwią. Tak, ta mama jest, mimo że nie siedzimy cały czas przy jednym stole, ale jesteśmy blisko, tak, jakby mnóstwo okazji do przeżywania całego świata z dziećmi. To, co jest jeszcze też takie dla nas najcenniejsze i tego doświadczamy, nie wiedzieliśmy tego od początku, to to, że przeprowadzając dzieci przez edukację, ucząc je tych takich merytorycznych rzeczy, tak? Bo najlepszą edukacją są codzienne życie, codzienne obowiązki. Możemy ten świat właśnie odnosić do Pana Boga. Wszystkie rzeczy, które dzieci poznają, czy z biologii, różnorodność gatunków roślin, zwierząt, czy z podstawowych rzeczy, ale też i z takich trudniejszych, ten świat odnosi się do Pana Boga. To Pan Bóg jest twórcą. Zależność w świecie między człowiekiem a Panem Bogiem. To jest niesamowite doświadczenie. Czy też w języku polskim mamy wpływ na to, jakie wybieramy dla dzieci lektury, jakie czytamy razem książki. Nieustannie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu.
Panie profesorze, jak wygląda to od strony organizacyjnej, strukturalnej? Czy rzeczywiście to są tylko rodzice, czy są grupy edukatorów, którzy wymieniają się swoim doświadczeniem? Czy to jest edukacja, która jest prowadzona w ramach jednej rodziny, czy też następuje wymiana osób, które towarzyszą młodemu człowiekowi, ale także i dzieci, które się spotykają na wspólnych zajęciach, bo na przykład jakaś rodzina w sąsiedztwie także podjęła się trudu realizacji edukacji domowej?
Bardzo różnie. Zasadniczo rzecz jasna jest tak, że to w obrębie rodziny dokonuje się większa część owej edukacji, niezależnie od różnych wypadów poza dom rodzinny, to jednak on jest tym ośrodkiem edukowania rodzinnego, domowego. Ale rzecz jasna, rodzice współpracują z innymi rodzicami, wymieniają się swoimi kompetencjami, tworzą się kooperatywy nawet. Rodzic kompetentny w pewnym zakresie przedmiotowym, na przykład z fizyki, pomaga kilkorgu dzieciom. Tak? Tworzą się niewielkie grupy współpracy w takim rozumieniu. Zdarza się, że rodzice wykorzystują siły fachowe, co nie oznacza, że sami rodzice są niekompetentni. Tym niemniej mogą korzystać z usług różnych korepetytorów, którzy mogą być sprawniejsi w przekazywaniu wiedzy z określonego zakresu. Zatem tutaj możliwości żadnych, czy ograniczeń żadnych nie ma. W dodatku jedną szczególną cechą edukacji domowej jest stopniowa autonomizacja dzieci, edukacyjna, w tym rozumieniu ściśle merytorycznym. W miarę upływu czasu dzieci przestają potrzebować współpracy rodzicielskiej. Rodzice nie muszą poświęcać swojego czasu na pełnienie roli nauczyciela. Dokonuje się samokształcenie, co także przynosi pozytywne rezultaty i pozytywne oceny ze strony środowiska, na przykład akademickiego, które chętnie absorbuje absolwentów edukacji domowej, jeśli tak nazwiemy, ponieważ są dobrze przysposobionymi do samodzielnego kształcenia.
Jak wyglądają te testy kompetencyjne, które trzeba, egzaminy kompetencyjne, tak, które trzeba na koniec każdego roku zdać?
Bardzo różnie. Przepis mówi o tym, że przedmiotem takich egzaminów są prawie wszystkie przedmioty nauczania szkolnego, za wyłączeniem kilku uznanych za mało istotne przedmiotów w rodzaju plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i techniki. Z tych egzaminów się przedmiotów nie zdaje. Z pozostałych natomiast egzaminów w formie pisemnej i ustnej są przeprowadzane egzaminy w bardzo różnych rozmiarach. Są szkoły, ponieważ nie jest to standaryzowane, nikt tego nie uregulował. Szkoły bardzo, bardzo różnie to rozstrzygają. Gdzieniegdzie jest wielka ilość pytań, na które trzeba udzielić odpowiedzi. Kiedy indziej tych pytań jest mniej, natomiast sprawdzają cały zakres przedmiotowy, który został wyznaczony owymi podstawami programowymi, które są konieczne do zaliczenia, ponieważ możliwym jest, zdarza się to czasami, że rodzice nie pozostają na stałe w wyborze edukacji domowej, rezygnują z niej po pewnym czasie. Czasami wracają do edukacji domowej po pewnej przerwie i wówczas konieczna jest drożność. Jeśli dziecko dysponuje świadectwem, wówczas łatwiej mu wrócić do szkoły. Jakkolwiek i to nie stanowi takiego problemu, którego po ludzku najzwyczajniej nie dałoby się rozwiązać. Choć czasami niektórzy pracownicy oświaty są nastawieni dość biurokratycznie do całej sprawy, czy legalistycznie i nadgorliwie starają się przeprowadzać owe egzaminy. Tym niemniej, jak widać z efektów także u nas ogólnokrajowych, bo w porównaniach na przykład amerykańskich wyraźnym jest przewaga wyników, ocen uzyskiwanych w owych egzaminach, także w egzaminach państwowych, nazwijmy je tak, standaryzowanych, przewaga dzieci nauczanych domowo.
Chciałbym zaprosić także naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Edukacja domowa to temat rozmów niedokończonych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Edukacja domowa, wiele wątków już podjęliśmy, panie profesorze, systematyzując tę wiedzę. Słuchają nas rodzice, którzy może w tym momencie zadają sobie pytanie, czy nie warto się podjąć także edukacji domowej w mojej rodzinie. Co powinniśmy zrobić? Bo to raz jeszcze warto przypomnieć o tych etapach, które formalnie trzeba spełnić i dopiąć, aby wejść na tor edukacji domowej.
Ja myślę, że na początek konieczne jest rozważenie tego solidne, ponieważ pojawiają się oczywiście różnego rodzaju trudności. Konieczna jest na pewno determinacja i poczucie odpowiedzialności za los własnych dzieci. Ja sam także byłem edukatorem domowym, chociaż szczerze powiedziawszy, to należy podkreślić, choć parokrotnie już się to pojawiło, ale jako wątek słabo akcentowany, prawdziwymi edukatorami domowymi są mamy. Ojcowie rzeczywiście wychodzą na polowania, tak trzeba zabezpieczyć byt rodzinny, natomiast mamy w ogromnej większości są nauczycielkami domowymi. Wedle statystyk amerykańskich to jest blisko 90% wszystkich nauczycieli domowych tę rolę pełnią właśnie matki. W przypadku mojej rodziny także tak było. To żona, mama zajmowała się dwójką naszych dzieci, a ja po powrocie z pracy byłem w stanie oczywiście ich jakoś w tym zakresie wspierać. Poczucie wagi tego, co się robi, trzymania losu własnych dzieci w rękach, tak, i odpowiedzialności za ten los, to jest to, co jest niezbędnym warunkiem dla skutecznego realizowania edukacji domowej. A jeśli chodzi o warunki formalne, o nich wspomniałem już wcześniej. Trzeba dokonać wyboru szkoły, z którą zechce się współpracować. Najlepiej wybierać te, które rzeczywiście mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Nie spotykają się z edukacją domową po raz pierwszy, bo wówczas trudno im jest oczywiście to zorganizować, sprawnie ową współpracę realizować. Trzeba przygotować owe dokumenty, o których wspomniałem. Wniosek, dla którego nie potrzeba specjalnego schematu. Wystarczy po prostu wniosek o zezwolenie na realizację edukacji domowej. Bardzo dobrze jest uświadomić sobie warunki prawne, to jest sprawdzić, jak wyglądają aktualne przepisy towarzyszące edukacji domowej. Są różnego rodzaju informatory, także internetowe, gdzie można tego typu informacji zasięgnąć. A potem po uzyskaniu zezwolenia trzeba umówić się ze szkołą, z którą się współpracuje, na dalszy ciąg, na terminy egzaminów, tak, które trzeba zaliczyć, bo nie ma żadnej konieczności czy przymusu, żeby wszystkie egzaminy wszystkich przedmiotów przeprowadzić hurtem w ciągu jednego dnia czy paru dni dla starszych dzieci, gimnazjalistów czy tych, którzy uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych. To będzie oczywiście spora ilość owych egzaminów. Można spokojnie rozłożyć w trakcie całego roku szkolnego. To ewidentnie sprzyja spokojnemu, tak mniej, z mniejszym napięciem realizowanemu wymogowi ze strony państwa. Takie są zasadnicze warunki realizacji edukacji domowej.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z tej strony Kamil Majewski, organista z Niemczyc, diecezja Świdniczka. Ja mam takie dwa pytania. Ponieważ wspomniano tutaj o współpracy między szkołą a prawda rodziną, tak, dziecka czy dzieci, które są nauczane. Jak owa współpraca wygląda? Czy nauczyciel przychodzi, powiedzmy, do domu i naucza przedmiotów, tak jak jest to na przykład na nauczaniu indywidualnym? I drugie moje pytanie, czy o tej wspomnianej wcześniej umiejętności w zasadzie już później niepotrzebowania tego wspomożenia ze strony rodziców przy nauce. Czy uczeń nabywa takie umiejętności, że jest sobie w stanie poradzić z przyswojeniem bez jakiegoś mentora materiału, powiedzmy z matematyki czy z fizyki? Jak to wygląda? No i na koniec chciałem pozdrowić panią Julię, z którą się znamy, że tak powiem, z Facebooka. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków. Amen. Konkretne pytania pana Kamila. Kto do pana Kamila?
Dobrze, panie Kamilu. Praca, to czy to jest praca w ogóle? To jest 48 godzin na dobę trzeba być z dziećmi, czyli ponad siły. Ale później wyniki są naprawdę zaskakujące. Bardzo ta relacja między dziećmi jest bardzo widzialna, bardzo, bardzo głęboka, to jest jedna, a nauczyciel nie jest potrzebny, nauczyciel nie przychodzi do dziecka ze szkoły. Nauczyciel tylko na końcu, znaczy szkoła na końcu weryfikuje wiedzę dzieci. Więc my jako rodzice od początku musimy przyjąć i zakładamy, że to my będziemy uczyć dzieci. Nasze dzieci od początku muszą założyć, że same będą się uczyć, że same chcą zdobywać wiedzę, bo my chcemy, żeby one były mądre, żeby one później odnalazły się w społeczeństwie i dały tyle społeczeństwa, więc to założenie jest, niepotrzebni są nauczyciele. Jeżeli są jakieś braki, zawsze można zadzwonić, można poprosić o pomoc. Mamy naszych przyjaciół, mamy znajomych, jest do kogoś się zwrócić i poprosić, pomóż, tego czegoś tam nie wiem. Ale najczęściej jest tak, że dziecko samo jest w stanie wiele rzeczy zdobyć, a jestem tylko od tego, żeby na przykład przełożyć to na rzecz praktyczną. Tą wiedzę, którą matematyczną na przykład zdobywa, to staram się później przełożyć na praktykę.
Ja bym dodała tyle, że my korzystamy z doświadczeń osób, które edukowały już swoje dzieci, mają swoje doświadczenie, dzielą się pozytywnymi wrażeniami i wybieramy właśnie tę możliwość wyboru szkoły, która wspiera rodziców, a nie tylko ocenia i rozlicza z egzaminów, jest też bardzo ważna.
I relacje, także się pan Kamil pytał, jak tak to wygląda na co dzień, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy rodziną i szkołą.
I wiadomo, że to na różnych etapach potrzeba rodziców różnie wygląda. Na początku jest zawsze najstraszniej, wszystko jest nowe i to wsparcie jest bardzo ważne. I w szkole, w której my jesteśmy, my mamy taką możliwość, zawsze możemy... Mamy kontakt z nauczycielami. Nauczyciele są do naszej dyspozycji. Nauczyciele nie przychodzą do domu, nie uczą, tak jak w przypadku nauczania indywidualnego, które jest organizowane przez szkołę, ale są chętni do pomocy merytorycznej. Organizowane są konsultacje, w zależności jak ci rodzice potrzebują. Nasza szkoła taką przygotowała platformę edukacyjną, która dla mnie jest bardzo pomocna. To są zadania wyznaczone, zwłaszcza na etapie takim gimnazjalnym, które uczeń ma do zrealizowania. Rozpisane są tematy, są jakieś przygotowane testy i to jest oczywiście ku wyborze rodziców. Tak? Jeżeli rodzice tego potrzebują, to pomaga danemu uczniowi nabywać te umiejętności. Rodzic ma prawo sobie skorzystać, nie jest to obowiązkowe. Wielu rodziców nie korzysta, ma swoje sposoby, metody pomagania dziecku w zdobywaniu tej wiedzy. Szkoły, z tego co my orientujemy się, też próbują wychodzić z różnymi zajęciami do rodziców, z organizowaniem takich zajęć, które polegają na może nie przekładaniu takim wiedzy merytorycznym, a zainteresowaniu, eksperymentach, jakichś takich różnych ciekawostkach, wycieczkach. I szczerze mówiąc, tak jak my w tamtym roku uczestniczyliśmy, to nie korzystaliśmy z tych zajęć. Organizowaliśmy sobie to w domu, na własne potrzeby, we własnych możliwościach, ale wiedzieliśmy, że jeżeli byśmy chcieli, możemy skorzystać. Są nauczyciele, wystarczy jeden kontakt i oni są gotowi pomóc i wesprzeć, co jest też bardzo ważne dla rodziców.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Wojtek z Lubelskiego.
Witamy.
Ja mam taką... Witam Państwa serdecznie. Ja już dawno o tym myślałem. Spróbuję to krótko przedstawić. Moje dziecko uczęszczało do szkoły katolickiej w Kanadzie. Czy my w Polsce nie powinniśmy utworzyć sieć szkół katolickich, gdzie pewne wartości byłyby tworzone i te szkoły mogłyby być taką podstawą, bazą dla wszystkich innych działań. Jeszcze dosłownie jedna minuta, więc moja córka tam chodziła. Było to bardzo, bardzo pięknie stworzone, ponieważ dzieci, najpierw jedno dziecko szło do sekretariatu i przez radio węzeł odmawiali dziesiątkę różańca, później śpiewali przy hymn, każda klasa w rogu, tam był sztandar kanadyjski i śpiewali jedną zwrotkę hymnu, a później po krótkiej modlitwie i brali się do pracy. Po prostu wspaniała atmosfera. Wiele osób chciało wysyłać tam dzieci, ale te dzieci nie mogły tam trafić, ponieważ jeśli nie było chrzczone, to do takiej szkoły nie mogły uczęszczać. Super sprawa i uważam, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Panie profesorze, myślę, że oferta obecności szkół katolickich jest czymś realnym także w rzeczywistości polskiej. Te szkoły istnieją, także o niektórych z nich informujemy w cyklicznym programie Ławka Szkolna, ale te szkoły katolickie nie wykluczają także istnienia edukacji domowej.
Naturalnie. Są też takie sytuacje, w których rodzice nie mają łatwości dostępu do tych szkół. Tak, są niestety tylko w niektórych ośrodkach rozlokowane. Stąd pozostaje wówczas rozwiązanie, jakim jest edukacja domowa. Zgodnie z rodzice wedle swojej woli mogą dokonywać wyboru. Nie twierdzimy wcale, że edukacja domowa jest lepszym rozwiązaniem od szkolnego. Tutaj każdy rodzic jest autonomiczny.
Panie profesorze, edukacja domowa, mówiliśmy też o pewnych bolączkach prawnych, o sytuacjach, które nie do końca zostały rozstrzygnięte na rzecz funkcjonowania edukacji domowej. Czego byście Państwo oczekiwali od państwa polskiego?
Wsparcia i zrozumienia dla specyfiki tego rodzaju edukacji, jaką jest edukacja domowa. Nie wprowadzania przepisów, które obstrukcyjnie będą działały w tym zakresie, ograniczały możliwości rodzicielskie i współpracy w zakresie takich zmian, takich regulacji, które będą racjonalnymi, możliwymi do zaakceptowania przez władze, a jednocześnie będą stwarzały szerokie możliwości działania edukacyjnego rodzicom, którzy są zgodnie z konwencjami międzynarodowego prawa pierwszymi przecież rodzicami. To w ich rękach jest priorytet edukacyjny. O tym także powiada Stolica Apostolska w jednym z wystąpień wobec ONZ-u. Ojciec Święty stwierdził, że edukacja domowa jest właściwym rozwiązaniem, które państwo ma obowiązek honorować. Państwo, starając się nadmiernie kontrolować czy regulować, doprowadza do sytuacji, w której uprawnienia rodzicielskie są zmniejszane czy wręcz eliminowane.
Pani Iwono, Pani Rafale, są może w tym momencie z nami takie małżeństwa, które zaczęły się zastanawiać, czy nie warto rzeczywiście takiej formy edukacji w tym wymiarze, takim bardzo, bardzo rodzinnym wymiarze domowym podjąć. Czym można by było ich jeszcze przekonać?
Ja myślę sobie, że...
Na pewno ten wymiar praktyczny jest z mojej strony bardzo ważny. Ja ze swoimi synami mogę pójść do lasu. Wiem, o czym żona rozmawia z nimi w czasie spotkań porannych. Mogę pójść do lasu, porozmawiać o drzewach, nie muszę robić tego z książki. Tak jak mówię, wspomniałem, jeżeli mam matematykę, to staram się przekładać ją później na praktykę, czyli gdzieś tam budowałem dom, to policz mi powierzchnię do tego dachu, który muszę kupić później jakoś dachówkę, kąty nachylenia, wszystko to miałoby się odnosić do rzeczywistości. To nie tylko jest czysta teoria, to jest właśnie cały czas dla mnie i dla naszych dzieci przygotowanie do życia. Nam bardzo zależy na tym, żeby nasze dzieci były jak najlepiej przygotowane do życia, ale też jak najlepiej poznały Pana Boga i Jego plan dla nas i dla naszego świata całego.
Ja myślę sobie, że dzieci są największym darem, który otrzymujemy od Pana Boga i my jako rodzice czujemy się, żeby zrobić, czujemy taką powinność w sobie, żeby zrobić wszystko, żeby ten dar jak najpiękniej pielęgnować, bo Pan Bóg kiedyś nas zapytał, te dzieci, jak pielęgnowaliśmy ten dar, który otrzymaliśmy. I nie wiemy, jakie będą owoce takiego stylu życia, takiego wyboru, ale w sercu czujemy, że to jest dobre i że będziemy spełnieni, że podjęliśmy się tego zadania. Doświadczenie, które już przeżyliśmy, pokazuje nam wiele dobrych owoców dla naszej rodziny. Tak jak tu powiedziała Julia, trzonem jest rodzina, przeżywanie tej rodziny, przeżywanie tych wszystkich relacji, tak jak naturalnie Pan Bóg to zaplanował, przeżywanie wszystkich ról w rodzinie i poznawanie Pana Boga i edukacja domowa nam to umożliwiła. Zwiększyła nam możliwość zbliżenia się do siebie, ale zbliżenia się też do Pana Boga. I myślę, że warto spróbować, nie przerażać się całym trudem, bo jest to na pewno ogromny trud, i zobaczyć, jakie będzie dawało to owoce dla naszej rodziny, dla rodziny, która zdecyduje się na to przedsięwzięcie.
Jeszcze jedno argument jest to, że zaczęliśmy więcej sobie rozmawiać. Myślę, że osoby, które uczą w domu, też mogą to potwierdzić. Rodziny uczące w domu więcej sobie rozmawiają. Więcej wiedzą o swoich dzieciach, dzieci więcej wiedzą o rodzicach. Więcej wiedzą też o swoich potrzebach nawzajem. Tak to też mówiliśmy o tym wcześniej, ale to też warto podkreślić, że mamy wpływ na rówieśników i na zakres materiału. To, co chcemy im przekazać, bo możemy wybierać sobie i książki, tak, bo wiem, że moje dziecko czyta takie książki i na dziecko woli co innego, więc widzę, w czym jest lepsze, więc to mogę podkreślać, podciągać.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, dobry wieczór.
Kogo witam? Skąd telefon?
Słucham.
Jak pani na imię, skąd telefon?
Mam na imię Justyna, dzwonię z Radzenia Podlaskiego. Mam takie pytanie, może króciutkie. Interesuję się edukacją domową z racji tego, że mam dwójkę małych dzieci i chciałabym kiedyś taką edukację prowadzić. Jestem też nauczycielem i niestety widzę bardzo dużo nieprawidłowości też jako właśnie nauczyciel od tej drugiej strony. Jakich dotyka nasz system oświaty, wymaga bardzo wielu reform i zmian, moim zdaniem tutaj właśnie oddolnych na poziomie właśnie powiatu, samorządu, ale nie o tym. W ostatnich tutaj dniach wyczytałam o nowym projekcie PiS-u a propos właśnie edukacji domowej, iż mają tam utrudnić pewne rzeczy, obciąć dotacje dla szkół, subwencje oraz mają zmienić właśnie to, o czym tutaj jeden z panów mówił a propos tego, iż dziecko nie będzie mogło być przypisane do dowolnej szkoły, tylko do szkoły jakby w obszarze, w którym jest zameldowane. Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam. I to dotyczy właśnie również mnie, gdyż nie mieszkamy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani. I czy może coś właśnie państwo tutaj w studio wiedzą więcej na temat tej ustawy, czy to wejdzie, czy to weszło, czy może coś, nie wiem. No takie jest moje pytanie, takie króciutkie, jakby można było odpowiedzieć. Będę wdzięczna.
Bardzo dziękujemy pani Justyno, panie profesorze.
Ustawa jest procedowana właśnie. Niedawno temu, parę godzin temu, Rada Ministrów przyjęła projekt ministerialny, który jeśli chodzi o zapisy dotyczące edukacji domowej, nie został zmieniony. Czyli te propozycje, które komentowałem, pozostają w mocy. No jest nadzieja, jeśli tak to traktować, że te ograniczenia nie wejdą w życie jednak, ponieważ na drodze legislacyjnej jest jeszcze parlament. Być może nasi posłowie, zrozumiawszy sytuację rodzin edukacji domowej, obecnych i przyszłych, zechcą jednak dokonać poprawki, usuwając te zapisy, które mogą rzeczywiście przeszkodzić w swobodnym realizowaniu edukacji domowej w naszym kraju.
I także ważny głos pani Justyny jako nauczyciela wykonującego zawód, która no bardzo prosto mówi, że no, polska szkoła ma wiele do życzenia.
Ze szkołami czasami bywają problemy. To prawda, nie jest to pewnie doskonałe rozwiązanie społeczne, także edukacyjne. Warto dodać rzecz, o której nie wspomnieliśmy jeszcze, że naprawdę spora część rodziców edukacji domowej to licencjonowani nauczyciele. O dziwo występują przeciwko swoim pracodawcom.
To takie ciekawe spostrzeżenie. Przypomnijmy raz jeszcze numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marcin mówi z Podkarpacia, dzwonię.
Bardzo proszę, panie Marcinie.
Tak się składa, że jestem psychologiem szkolnym, ojcem kilkorga dzieci i mam też dzieci w edukacji domowej. Halo, halo?
Tak, słyszymy, panie Marcinie.
Dobrze. Więc tak, ja jak widzę to z dwóch stron, ponieważ pracuję w szkole, w gimnazjum i w szkole podstawowej. Jestem też jakby psychologiem wychowawczym z wykształcenia i pracowałem jako kurator sądowy dla nieletnich kilka lat temu. No i to jest tak, szkoły nie zreformujemy tak jakby programowo. To też jakby chodzi o przemiany kulturowe, które po prostu są wśród naszych rówieśników, naszych kolegów, ich rodzin. Edukacja domowa dla nas podpisuje się po prostu pod wszystkim, może również pod tym, co Państwo mówiliście na antenie. Dokładnie te zalety. Pomaga nam przede wszystkim dzieci wychować w wierze konkretnie i też odpowiedzieć na ich indywidualne jakieś tam potrzeby czy zainteresowania o wiele lepiej niż w szkole. A w szkole, znaczy ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Edukacja domowa jest pewnym specyficznym przypadkiem rozszerzenia edukacji indywidualnej, indywidualnego toku nauczania. I ten indywidualny tok nauczania jest w ogóle bardzo przydatną rzeczą dla wielu uczniów, tych, którzy mają trudności wychowawcze, tych, którzy mają trudności z przystosowaniem się, trudności emocjonalne, czy w ogóle specyficzne potrzeby edukacyjne, typu autyzm, czy jakieś tam inne rzeczy. To nie jest tak, że my mamy jakieś dzieci patologiczne, czy z kłopotami, ale na pewno my jako rodzina nie jesteśmy dokładnie tacy sami, jak nasi sąsiedzi. No i trochę nas, powiedzmy tak, mniej interesuje letność w wierze, czy letność w edukacji. Interesują nas bardzo takie konkretne rzeczy i konkrety w wychowaniu. Stąd jakby u nas, w naszej rodzinie, ta edukacja domowa. A zetknęliśmy się z nią w Anglii, gdzie też przez chwilę próbowaliśmy szczęścia w życiu. No i tam edukacja domowa jakby funkcjonuje tak bardzo przyzwoicie i bardzo przyzwoite jednostki tworzy. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie, panie Marcinie. Kolejny głos w dyskusji. Kto do pana Marcina?
Znaczy powiem tak, dobrze pan powiedział o jednej dla mnie rzeczy, o której nie wspominaliśmy do tej pory, że dzieci, które się uczą w domu, uczą się w domu, są w domu, mogą rozwijać swoje pasje. Mogą, poznając świat też, ucząc się z nami, my dowiadujemy się o nich, możemy wysyłać je na różne spotkania, różne, nie wiem, nasz najstarszy syn może jeździć właśnie na rowerze, pływać, chodzić na basen, pójść do kina, na spacer, to co go w danej momencie interesuje, tak? Drugi syn może zajmować się modelarstwem, żeby tego chciał. To właśnie edukacja domowa daje tą możliwość rozwijania tych pasji. Myślę, że pani Julia dużo więcej mogła o tym powiedzieć, jako osoba, która już
doświadczyła tego.
Tak, z drugiej strony.
Tak, chociaż powiem, że właśnie teraz, kiedy już nie jestem obciążona nauką pod szkołę, mogę rozwijać w pełni swoje zainteresowania. Natomiast jeśli chodzi o pozytywy edukacji domowej, to mogę powiedzieć jeszcze, że takie życie w rodzinie bardzo dobrze przygotowuje do życia społecznego, w ogóle do życia, ponieważ jeżeli taka sześcioletnia istotka wychodzi w ten świat do szkoły, społeczeństwo, które jest bardzo różne w szkole, zarówno ze strony nauczycieli, jak i rówieśników, czy uczniów z innych klas, czy nawet ludzi, których spotyka po drodze w tramwaju, w autobusie. Takie dziecko ma nieukształtowaną jeszcze kręgosłup i psychiczny i radzenia sobie z bardzo wieloma bodźcami, na które natrafia, wychodząc z domu. Natomiast właśnie w domu można bardzo dobrze ukształtować i psychikę, i ten kręgosłup, który później bardzo się sprawdza w życiu społecznym. Takie dzieci są bardzo dojrzałe po edukacji domowej, ponieważ my na przykład bardzo dużo rozmawiamy, ja i moje rodzeństwo, z rodzicami. Rozmawiamy po spotkaniach ze znajomymi, jak to się bawiliśmy z dziećmi, jak to dzieci się tak zachowują albo inaczej, że lubią to albo co innego. I my w tych rozmowach poznajemy świat i przygotowujemy się potem do życia społecznego. I te zainteresowania to tak, również to jest bardzo ważne, bo możemy kształtować właśnie swoją indywidualność. Jesteśmy po prostu sobą. Dzięki temu.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy? Chyba komuś zabrakło odwagi. Temat edukacji domowej, bardzo ważny temat. Pani Julio, co dla Pani było najtrudniejsze w tej edukacji domowej? Było coś, co sprawiało jakąś taką trudność?
To znaczy, powiem tak. Za żadne skarby świata nie zamieniałabym tego życia na chodzenie do szkoły. Absolutnie widzę same pozytywy edukacji domowej. Były być może trudne momenty, kiedy znajomi się ode mnie odsuwali, chociaż to jest bardziej spowodowane może moimi wartościami, moim podejściem do życia, niekoniecznie edukacją domową. Natomiast tak jak w życiu, bywają trudne momenty, chociaż ja nie widzę, żeby to było jakby spowodowane edukacją domową. Po prostu życie jest trudne, przynosi nam rozczarowania, my mamy inne wyobrażenia czasami i trudnych momentów nie jestem w stanie wykazać.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Anna Nowicka z Suchego Lasu.
Pozdrawiamy Pani Anno, proszę bardzo.
Jak korzystając z tego, że bardzo rzadko oglądam telewizję, ale akurat włączyłam i patrzę, pan profesor, chciałabym na Adcenie bardzo podziękować za to, że no właściwie dzięki pani Izie, małżonce i jemu, nasz syn trafił do edukacji domowej, do wspaniałej szkoły i wspaniałych ludzi. Poznałam tak pięknych ludzi przez pół roku. Właściwie trudno mi jest mówić, bo uratowali nam syna. Bo tak się źle zadziało w szkole, że właściwie ja nie wiedziałam, co robić. I taki jakaś iskierka we mnie, nie wiem, no Duch Boży podpowiedział pionierzy edukacji domowej. I poszukałam numer, zadzwoniłam i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że mnie tak pokierowali i naprawdę edukacja domowa nas uratowała. Dzieci są spokojniejsze i naprawdę możemy o wiele więcej i właściwie podpisuję się pod tym wszystkim, co usłyszałam od Państwa, od Pani Julii, od Pani Iwony, małżonka i Pana profesora. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję.
Dziękujemy Pani Aniu i gorąco pozdrawiamy Panie profesorze.
Cóż, muszę podziękować za życzliwość. Prawdą jest, że staramy się od tych wielu lat, kiedy funkcjonujemy w edukacji domowej, pomagać różnym osobom, różnym rodzinom. Jeśli ta nasza drobna pomoc przynosi pozytywne rezultaty, miło nam z tego powodu, że ktoś docenia ten wysiłek.
Wspomniała pani Ania o telefonie, z którego mogła skorzystać, mogła zadzwonić, dowiedzieć się coś więcej. Czy jest jakiś portal internetowy, strona internetowa, na której ci, którzy są zainteresowani edukacją domową, może po tym dzisiejszym programie, są w stanie sięgnąć po informacje dotyczące, jak to wygląda, albo też no, zwyczajnie chwycić za słuchawkę telefonu, zadzwonić, by się w swojej jakiejś tam niepewności może dopytać o ważne informacje?
Oczywiście takich miejsc w internecie jest całkiem sporo. Wystarczy wpisać hasło edukacja domowa i wówczas wyświetli się szereg stron, gdzie można uzyskać informacje najróżniejsze, konsultacje czy wsparcie. Ja sam prowadzę, jestem prezesem Stowarzyszenia Edukacji Domowej i aktualnie Instytutu Educatio Domestica. Jesteśmy otwarci. Moja żona właściwie każdego dnia szereg godzin spędza przy telefonie, rozmawiając z różnymi osobami potrzebującymi wsparcia. Służymy tym w dalszym ciągu.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Barbara z Torunia. Ja chciałam włączyć się do dyskusji i powiedzieć coś takiego, co mnie od pewnego czasu, no, powiem szczerze, wzburza. Nasze państwo nie jest w ciekawej sytuacji finansowej. Powiem tak, wszyscy o tym wiemy, jakie mamy ogromne długi i no przede wszystkim te długi. A roszczenia społeczne są i oczekiwania bardzo duże. Nikt jakoś tak się tym nie przejmuje. A z drugiej strony chciałam powiedzieć, że my jako obywatele jesteśmy też współwinni temu, jaka jest sytuacja. To nie tylko rządy. Myśmy po prostu takie rządy wybierali. A jeżeli ktoś nawet nie wybierał, to niech się uderzy w pierś, czy przypadkiem, czy zrobił wszystko, ażeby po prostu przekonać innych i wybrać ludzi prawych, którzy będą z odpowiedzialnością zarządzać Polską. I na pewno wiele słusznych oczekiwań nie może być sfinansowanych przez ten rząd, z tego względu, że nas na to nie stać. I musimy wybierać to, co jest, że tak powiem, efektywne, a tańsze. Chociażby nawet, że tak powiem, nie spełniało wszelkich oczekiwań. Tak samo odnośnie szkolnictwa indywidualnego. Skoro szkolnictwo publiczne może być, publiczne znaczy się zbiorowe, może być tańsze, i też niezłe efekty osiągać w nauczaniu, czy musimy akurat finansować szkolnictwo indywidualne, znaczy indywidualne metody nauki. Ja powiem zupełnie szczerze, ja bym się nad tym zastanowiła. Tak samo to nie tylko dotyczy oczywiście szkolnictwa,
Pani Barbaro, dzisiaj o szkolnictwie mowa i to o bardzo konkretnej propozycji, dlatego postawmy kropkę przy szkolnictwie. Panie profesorze, czy to, o czym mówimy, no można nazwać roszczeniami wobec państwa polskiego?
To kwestia perspektywy, rzecz jasna. Ja chcę powiedzieć, że w niektórych krajach przyjęto rozwiązania, w których edukatorzy domowi, rodziny same nie otrzymują żadnych środków, podobnie zresztą w Polsce, tymi środkami dysponują szkoły, z którymi współpracują rodziny edukacji domowej. I także w naszym kraju nie ma konieczności zaangażowania finansowego państwa na rzecz edukacji domowej, bo rodzice edukacji domowej myślę, że poradzą sobie bez takiego wsparcia. Tak? Natomiast wiąże się to także ze zmianą w postrzeganiu konieczności kontroli takich rodzin. Mentalność kontynentalna europejska jest taka pruska z ducha, że chodzi o to, żeby państwo jednak dzierżyło kontrolę i władzę nad odmieńcami, takimi także jak edukatorzy domowi. Zaangażowanie państwa w tym rozumieniu zatem rzeczywiście nie jest konieczne. Natomiast państwo poprzez subsydiowanie edukacji domowej ma także argument tak pozwalający na zgłaszanie konkretnych żądań względem tego środowiska i konkretnych rodzin, których to dotyczy.
Jeszcze wejdę słowo, ponieważ...
Bardzo proszę, panie Rafał.
Odpowiadając na pani pytanie, muszę powiedzieć, że edukacja domowa nie jest droższa od normalnego uczenia w szkole. Myślę, że nawet jest tańsza, ponieważ subwencje są obcięte w tej chwili, więc jest dużo tańsze dla szkoły utrzymanie takiego ucznia poza murami szkoły, który w sumie niczego nie oczekuje, oprócz tego, że musi zgodnie z prawem przyjść, zdać egzamin i koniec. A szkoła i tak otrzymuje pieniądze na tego ucznia. Dobrze mówię?
To prawda.
Pani Wono, coś w kwestii uzupełnienia?
Myślę, że to wszystko zostało powiedziane, że niektórzy pytając nas, dlaczego to robimy, jedno z pytań było, czy ktoś może nam za to płacić, tak, że zdejmujemy ze szkoły odpowiedzialność, że męczymy się tak z dziećmi, kiedy mogą to za darmo zrobić nauczyciele. Rodzic nie dostaje w żaden sposób żadnych korzyści finansowych, z tego nie ma, a wręcz przeciwnie, no, pociąga to za sobą jakiś finansowy wkład też rodziców, żeby przygotować dzieci.
To my jesteśmy odpowiedzialni za uczenie dzieci, więc to my wkładamy cały swój wysiłek, to żeby nasze dzieci zdobyły tę wiedzę, a tak naprawdę chcemy tylko i wyłącznie, żeby państwo traktowało nas równo z innymi rodzicami, dało nam możliwość wyboru i szkoły, tak jak wszystkie inne dzieci mogą, czy prywatnie, czy państwowo, żebyśmy byli traktowani równo.
3 minuty do zakończenia rozmów niedokończonych. To są rozmowy niedokończone, więc wątków na pewno bardzo wiele, ale chociaż wykorzystajmy te 3 minuty na krótkie słowo podsumowania. Panie profesorze, edukacja domowa.
Edukacja domowa jest adekwatnym rozwiązaniem społecznym, przynoszącym korzyści nie tylko samym dzieciom nauczanym domowo, czy młodzieży domowo nauczanej, całym rodzinom, ale także całemu społeczeństwu. Kształtowane są w ten sposób charaktery i osobowości ludzi, którzy swoją dojrzałością społeczną przyczyniają dobra społeczeństwu.
Pani Iwona i pan Rafał?
My, kiedy podejmowaliśmy decyzję o edukacji domowej, czytaliśmy różne książki, oglądaliśmy programy, słuchaliśmy wywiadów i mnie osobiście to tak naprawdę w ogóle nie przekonywało. Przekonało mnie takim impulsem, momentem, kiedy zapadła decyzja, kiedy spotkałam się osobiście, kiedy przyjechała rodzina z Warszawy do nas, do Białegostoku i zobaczyłam tą rodzinę, obraz tej rodziny, zobaczyłam te dzieci. Zobaczyłam czystość duszy tych dzieci, taką delikatność, te cnoty, do których rodzice są zobowiązani, żeby wychowywać w ten sposób dzieci. I to był moment, rozumiem, o co chodzi. To był taki moment, kiedy się przekonałam. I chciałabym podkreślić, że edukacja to jest pewien taki moment w życiu każdego człowieka, ale ona się kończy i zostaje rodzina, zostają nasze relacje, więzi. I to jest najcenniejsze z perspektywy rodziców i dzieci.
Panie Rafale?
Tak, edukacja dla nas to jest po prostu odpowiedzialność. Młody, odpowiedzialny człowiek, który wyjdzie z naszej rodziny, założy kolejną odpowiedzialną rodzinę za siebie.
I pani Julia?
Dla mnie edukacja domowa to było dotarcie do wiary. Rodzice mnie doprowadzili do wiary, nauczyli życia, relacji z innymi ludźmi, wartości. No i zdobycie też wiedzy, bo to też jest jednak jakiś aspekt życia rodzinnego. No i bardzo pozytywnie całe dzieciństwo wspominam, żeby było po prostu piękne.
Edukacja domowa w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję naszym gościom za to spotkanie, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. W studiu telewizji Trwam gościliśmy pana profesora, doktora habilitowanego Marka Budajczaka z Zakładu Poradnictwa Społecznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Byli także z nami pani Iwona i pan Rafał Filipowiczowie, rodzice edukacji domowej. Bardzo gorąco dziękujemy państwu.
Dziękujemy serdecznie.
I pani Julia Pastwa-Psol, absolwent edukacji domowej na szczeblu i podstawowym, i licealnym. Także bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję.